którymi się osobiście nie witałem, przywitać i wyrazić Wam wszystkim swoją miłość. Również chcę przekazać pozdrowienia od braci, którym służyłem w ostatnim czasie, tak w kraju, jak za granicą, a osobiście ostatnio pozdrowienia przekazują siostra Ślipek z Wrocławia, Elżbieta Ślipek, jak również siostra Elżbieta i brat Łukasz Bednarz, którzy pozostali w domu i prosili o przekazanie również ich miłości braterskiej. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, słyszałem kiedyś takie oświadczenie pewnej starszej siostry, która powiedziała, że bracie, mam takie skrupuły, że tyle wykładów słyszałam, a mało co z tego pamiętam. I kolejne wykłady się słyszy i właściwie niewiele pożytku mam z tego. I nasunęły mi się na pamięć słowa pewnego pasterza, który podobny problem miał i dał taką oto pociechę. Że z człowiekiem jest tak jak koszykiem. Jeśli chcemy koszykiem nabierać wodę, ta woda zawsze przecieknie i w koszyku nic nie zostaje. Ale jedna pociecha jest, że koszyk jest zawsze mokry i czysty. A więc jeśli nawet nie pozostanie z tych wykładów wszystko w pamięci, to na pewno pozostanie część, która nas oczyszcza. Również poprzednia godzina oświadczeń i ten tekst wspaniały, jak gdyby były przygotowani do tematu, który będziemy mieli pod rozwagą, a który nosi tytuł Miasto Ucieczki. Wspaniały i wielki Bóg, dobrotliwy, miłosierny, a jednocześnie sprawiedliwy, zamieszkły w dawnych czasach, zatroszczył się o to, aby dać wspaniałe zarządzenie starożytnym Izraelu, lecz tak wspaniałe i tak świeże, że do dzisiaj jest błogosławiącym zarządzeniem. Zarządzenie boskie o miastach ucieczki jest zapisane w kilku miejscach Pisma Świętego. Ja odczytam kilka myśli zaczerpniętych z czwartej Księgi Mojżeszowej, rozdział 35, od wiersza 10 do 12. Mów do synów izraelskich i rzecz im, gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi kananejskiej, postanowcie sobie miasta dla ucieczki mieć będziecie, aby tam uciekał mężobójca, który by zabił kogo z nieobaczenia. A będą wam te miasta dla ucieczki przed powinowatym zabitego, aby nie dał gardła ten, co zabił, póki by nie stanął przed zgromadzeniem na sąd. Następne teksty dają poszerzenie tej myśli, jakie okoliczności i warunki towarzyszyły temu zarządzeniu. Należy tutaj udzielić pewnego wyjaśnienia, że Bóg, który zaplanował całą przyszłość Izraela, zatroszczył się również o sprawy społeczne. Wiedział o tym, że niedoskonałość ludzka posunie się do tego stopnia, że mogą zaistnieć również zabójstwa nieumyślne, które będą pociągały za sobą konsekwencji rewanż również w postaci morderstwa. I przeciwieństwie do zwyczajów, które istniały w ościennych narodach, gdzie bezwzględnie, bez żadnych okoliczności łagodzących, mszczono się nawet nad człowiekiem, który dokonał zabójstwa nieumyślnego, sprawiedliwy i bezwzględny z jednej strony, lecz pełen wielkiego miłosierdzia Bóg dla swego ludu dał bardzo mądre zarządzenie. Miasta ucieczki, miasta schronienia, miasta szansy dla tych, którzy byli przestępcami, lecz nieumyślnymi. Jest to manifestacja z jednej strony poszanowania dla sprawiedliwości, a z drugiej strony możliwości dania szansy i przejawu wielkiego miłosierdzia Bożego. Jest to problem, który do dzisiaj dla wielu ludzi jest niezrozumiały. Jak może być jednocześnie Bóg wielkiej sprawiedliwości, a z drugiej strony pełen miłosierdzia? Bóg zadbał o to, aby człowiek, przestępca, morderca, mógł do tych miast, których było 6, a on uciekał do jednego miasta, najbliższego. Rozmieścił te miasta w ten sposób, aby ich lokalizacja geograficzna była sprzyjającą do szybkiego dostania się do tego miasta. I rozporządzenie było jednoznaczne. 3 miasta ucieczki miały być położone po wschodniej stronie Jordanu, a 3 miasta ucieczki miały być po zachodniej stronie Jordanu. Tak, żeby Jordan nie przeszkadzał ewentualnie nieumyślnemu przestępcy w dostaniu się do miasta ucieczki przed pomstą. Mało tego. Te miasta były tak oddalone od siebie, tak po zachodniej stronie, jak również po wschodniej stronie Jordanu, aby nie były skupione, powiedzmy, na północy lub też na południu, ale były rozmieszczone w taki sposób, aby do każdego miasta było możliwie jak najbliżej. I tak nam Pismo Święte podaje, że po wschodniej stronie były 3 miasta o nazwie Becer, Ramot i Golan. Natomiast po zachodniej stronie były 3 miasta o nazwach Sedan, Sychem i Hebron. Jeśli byśmy spojrzeli na mapę, to zauważymy, że rzeczywiście były one rozłożone bardzo praktycznie i z uwzględnieniem możliwości szybkiego dotarcia do celu. Bóg postarał się również o to, aby ten przestępca, nad którym wisiała groźba bezwzględnej zemsty, mógł nie tylko szybko się tam dostać, ale również, żeby wiedział, którą drogą tam się dostać. A więc na drogach do miasta ucieczki miały być rozmieszczone znaki z napisem ucieczka. To było drugie rozwiązanie ułatwiające. I trzecie rozwiązanie to było to, że taka osoba miała prawo mieć to o siebie 2 towarzyszy. Najczęściej byli to pisarze, którzy w międzyczasie mieli zarejestrować argumenty usprawiedliwiające okoliczności zaistnienia przestępstwa, aby w momencie, kiedy dotrą do miasta ucieczki, przedłożyć je starszym tego miasta, albowiem miasta ucieczki były zlokalizowane w tych miastach, które były pod nadzorem lewitów. I obowiązkiem przestępcy było stawić się przed starszymi miasta, aby przedstawić rodzaj swego przestępstwa, okoliczności obciążające lub łagodzące, uniewinniające. Pozostać pod nadzorem starszych tego miasta i uznawać starannie wszystkie ich polecenia, a w wypadku uznania, że może ten przestępca w takim mieście pozostać, miał pozostawać tam bez opuszczania tego miasta do czasu śmierci najwyższego kapłana. Jest to zarządzenie, które ustanowił sam Bóg. A więc widzimy, że w świetle tego wszystkiego, tych szczegółów, pojawia się również problem śmierci najwyższego kapłana. I wszystkie te elementy, te akcenty, te szczegóły mają swoje znaczenie. Chcę powiedzieć, że rola tego mściciela, który w hebrajskim języku nazywał się Goel, była bardzo wielką i obowiązywało tak zwane prawo odwetu. A więc jeśli ktokolwiek został zamordowany lub po prostu zabity w czasie pracy, w jakichś innych okolicznościach, ale nieumyślnie, zanim udowodniono, czy to było przestępstwo umyślne lub nieumyślne, to najbliższy powinowaty, krewny, opiekun miał obowiązek dochodzenia pomsty, aby zgodnie z boskim zarządzeniem, które mamy zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 9 rozdział i 6 wiersz, które to zarządzenie również sam Bóg ustanowił, że należy krew niewinną pomścić. Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie, bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. I mściciel miał za zadanie, aby dochodzić pomsty i tę pomstę wykonać. A więc przestępca miał świadomość dokonanego czynu, a z drugiej strony mściciel miał bezwzględnie dochodzić, aby oczyścić, jak mniemano, krew niewinną. Nie muszę tutaj tłumaczyć tego, że dla nas, którzy nie jesteśmy pod prawem mojżeszowym, nie jest tak ważnym obraz obowiązujący w starożytności, ale my jako duchowy Izrael dopatrujemy się w tym boskim zarządzeniu bardzo wspaniałych myśli, które obrazują z jednej strony nasz los jako ludzi, a z drugiej strony wielkość ustawodawcy Boga Najwyższego, który jednocześnie potrafi być bezwzględnie sprawiedliwy, jednocześnie pełen nieskończonego miłosierdzia. Otóż w jednym i w drugim przypadku zauważamy, że Bóg jest autorem tego cudownego, wspaniałego, łaskawego zarządzenia, które zawiera w sobie pełnię mądrości, miłości, mocy i sprawiedliwości. To Bóg również daje tak wspaniałą naukę nie tylko dla Izraela cielesnego, ale może jeszcze bardziej dla Izraela duchowego, ponieważ w tym obrazie zawiera się wspaniały los, albo raczej wspaniały obraz losu ludzkości jako grzeszników. Mamy powiedziane w psalmie 46, że Bóg jest ucieczką naszą i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku najpewniejszym. Bóg często jest nazwany również Zbawicielem. W najszerszym znaczeniu, jakkolwiek wiemy, że Jezus jest Zbawicielem, On przelał krew, ale autorem całego pojednania, całego planu zbawienia jest Najwyższy, Twórca Wszechświata. I kiedy nieznający treści Pisma Świętego ludzie przyglądają się pewnym zdarzeniom w losach ludzkości, dopatrują się Boga albo tylko sprawiedliwego, albo tylko miłosiernego, lecz nie mogą wytłumaczyć sobie, na czym polega mądrość i umiejętność połączenia jednocześnie boskiej sprawiedliwości z miłosierdziem. Jest napisane przez apostoła Pawła w 3 rozdziale listu do Rzymian w wierszu 26, że Bóg jednocześnie jest sprawiedliwością i usprawiedliwieniem. Są to bardzo głębokie słowa, myśli. Bóg, który jednocześnie wymagał bezwzględnej, surowej kary, znalazł wspaniały sposób, aby jednocześnie dać szansę nieumyślnym przestępcom. I oto właśnie zauważamy, że Bóg dał wyjaśnienie tego wspaniałego obrazu, że mimowolnym mordercą jest grzesznik Adamowy. Pismo Święte w wielu miejscach i różnymi określeniami wspomina o tym, że jesteśmy wszyscy niesprawiedliwymi. Jak psalmista podaje, że w grzechu zostałem urodzony. Jesteśmy dziedzicami grzechu. Apostoł Paweł mówi, czynię nie to, co chcę, ale tego, to, czego nienawidzę, to czynię. Jest również tekst, który mówi, że ojcowie nasi jedli grona cierpkie, a synom zęby ścierpkie. Jesteśmy przestępcami mimo woli. Jesteśmy również w pewnym sensie przestępcami świadomymi, ale rozpatrując tę sprawę w skali najszerszej, wszyscy grzesznicy, dziedzice grzechu Adamowego są tym mimowolnym mordercą. A zamordowanym jest tutaj zasada sprawiedliwości Bożej, którą każdodziennie mordujemy. Mścicielem krwi w tym obrazie jest boska sprawiedliwość jako przymiot charakteru Bożego. Powtarzam jeszcze raz, mścicielem jest przymiot boskiej sprawiedliwości, jaką jest boskiego charakteru, jaką jest sprawiedliwość. I to właśnie Bóg ustanowił to rozporządzenie, że bezwzględnie ma być pomszczona krew przelana. Miastem ucieczki z boskiego wspaniałego rozporządzenia jest nasz Jezus Chrystus. Nasz odkupiciel. I On daje azyl dla tych, którzy po wschodniej stronie Jordanu, jak również po zachodniej stronie Jordanu, będąc przestępcami, szukali miasta ucieczki. Miasta ucieczki po wschodniej stronie Jordanu przedstawiają wszystkich tych, którzy znaleźli Jezusa jako swoją ucieczkę, jako ratunek, jako wyjście z tragicznej swojej sytuacji, z wcześniej przed pozostałymi, tak jak jest przedstawione w innym obrazie, że po wschodniej stronie obrazu Jordanu są przedstawieni ci, którzy swoje dziedzictwo, swoją społeczność otrzymali wcześniej od pozostałych. Wszyscy inni, którzy otrzymają swoją nagrodę w późniejszym czasie, przedstawieni są przez trzy miasta znajdujące się po zachodniej stronie Jordanu. Chcemy zwrócić uwagę na to, że morderca, czyli grzesznik, czyli rodzaj ludzki, jest mordercą właśnie zasad sprawiedliwości. I to morderstwo popełnia od samego początku. I bez względu na to, czy ktoś się przyznaje do tego, czy nie, nieważne jest nasze zdanie, ale ważne jest zdanie boskiej sprawiedliwości w tej sprawie. A sprawiedliwość boska nas bezwzględnie osądza, że jesteśmy od początku do końca, od rana do wieczora przestępcami. Prawo Boże bezwzględnie ściga przestępcę i wymaga, aby nastąpiła pomsta. Ale dzięki Najwyższemu Bogu, że również dał i wyjście z tej sytuacji strasznej. Niemniej jednak, mówiąc o grzeszniku nieświadomym, chcę powiedzieć, że taka osoba musiała przede wszystkim uświadomić sobie, że jest przestępcą. Tak jak morderca w Izraelu, który dokonał przestępstwa, to straszny lęk. Świadomość, że został przestępcą, napawała go bezgranicznym strachem i pierwszą myślą, co zrobić ze sobą i gdzie najszybciej się schronić. Nie wolno było myśleć, kombinować, aby polegać na silnej własnej dłoni, na mięśniach, że jeśli nawet mściciel się pojawi, to ja go potraktuję tak, że jemu się odechce. Ponieważ prawo było bezwzględne i mściciel miał zawsze po swojej stronie rację i mógł, jeśli nie sam, to przy pomocy innych dokonać pomsty. Ale naturą grzeszników niektórych jest, aby wmawiać sobie, że nie są przestępcami. W związku z tym nie ma potrzeby uciekania się do miasta ucieczki. I to zaczęło się już od początku, kiedy Adam chciał usprawiedliwić się przed Bogiem, że niezupełnie jego jest wina. Kiedy Kain również powiedział Bogu Izali, ja jestem stróżem brata mego. Również próbował się usprawiedliwić, jak gdyby mniemając, że w zasadzie nie jest tak źle ze mną. Nie jestem takim wielkim przestępcą. Ale Bóg za każdym razem bezwzględnie domagał się sprawiedliwości. I dlatego też powiedział, że głos krwi brata twego woła do mnie. I zawsze przestępstwo pociąga za sobą karę. Jest prawdą, że grzechem najbardziej groźnym jest pełna pychy świadomość, że żyje się bezgrzesznie. Grzechu, jak świadomość tego, że się nie jest grzesznym. Bo jeśli ktoś już ma świadomość grzechu, to już jest pierwszy krok w dobrą stronę. Jest również powiedziane, że jak poważnie traktujemy grzech, tak poważnie traktujemy. Рубних Бога. Otóż samo usprawiedliwianie się i unikanie, jak gdyby chowanie głowy w piasek, jest największą obciążliwością przed Bogiem, który mając na uwadze dobro grzesznika i dając możliwości wyjścia z tragicznej sytuacji, widok grzesznika, który się chce sam usprawiedliwić, sprawia najgorsze wrażenie. I dlatego też nie wszyscy odczuwają, uświadamiają sobie podłość i straszny stan niewoli grzechu. Jak strasznym jest grzech, który zaślepia, oszukuje, wprowadza na manowce, wprowadza stan złudzenia, że nie jest tak źle, jak myślisz o sobie. Że nie jesteś tak strasznie pod przekleństwem sprawiedliwości, jak chcesz sobie to wmówić. I dlatego też straszna niewola grzechu, który ogłupia, zaślepia, znieczula, obojętnia, kończy się najbardziej tragicznie. Że oddala człowieka grzesznego od Boga. I dlatego też świadomość potępienia, uświadomienie sobie tego krótkiego zdania, które mówi, straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Jak nieszczęśliwi są ci, którzy nie znają głębi i srogości tego stwierdzenia. Psalmista, który również poznał, czym jest grzech, wypowiada wspaniałe słowa, jeśli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Potępienie wszystkich potomków Adamowych bezwzględnie sięga, ponieważ jesteśmy dziećmi zrodzonymi w grzechu. I dlatego też potrzeba uświadomienia sobie tego stanu. Poznanie siebie i tej relacji, jak ma się sprawiedliwy Bóg do grzesznego człowieka, jest wyrażone wspaniale przez pewnego myśliciela, który powiedział, że poznanie Boga i siebie samego to dwa zawiasy, na których są otwierane drzwi do nieba. Jak bardzo prawdziwe są słowa człowieka mądrego, który powiedział w swojej modlitwie: Boże, daj mi poznać Ciebie, ale i siebie. Uświadomienie sobie, kim jestem naprawdę, nie we własnych oczach, ale w oczach sprawiedliwości Bożej. To jest naprawdę rozsądne, to jest właściwe, to jest konieczne. Psalmista mówi, albowiem ja znam nieprawość moją, a grzech mój przede mną jest zawsze. Apostoł Paweł uzupełnia te myśli, mówiąc, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierć. I właśnie ta świadomość tego beznadziejnego jak gdyby stanu, to właśnie podoba się Bogu. Takich Bóg zachęca, aby wstąpili na drogę do miasta ucieczki. Ponieważ to prowadzi do pokuty, a pokuta podoba się Bogu. I dlatego też dla tych wszystkich, którzy uświadomili sobie swój grzeszny stan i którzy wstąpili na drogę pokuty, chcę podać również pewną ilustrację, a mianowicie, że wśród rabinów istnieje takie opowiadanie, że każdy z nas jest Bogiem złączony niewidzialną nicą. Grzech obciąża człowieka do tego stopnia, że nawet bractwa się zerwie. Jeśli jednak grzesznik przyznaje się do winy i żałuje popełnionych grzechów, Jeśli mocno prosi Boga o przebaczenie, to dobry Bóg lituje się i osobiście wiąże rozerwaną nitkę. Oczywista, że nitka staje się za każdym razem krótsza. A my, grzesznicy, przez to samo zbliżamy się coraz bardziej do Boga. A więc jest nadzieja dla tych, którzy pokutują, którzy uświadomili sobie swój grzech, którzy pragną zbliżać się do Boga właśnie przez szukanie Jego oblicza, przez szukanie ratunku, który daje właśnie Bóg. Bóg sprawiedliwy jednocześnie, ale jednocześnie dający człowiekowi pokutującemu i chcącemu szukania ratunku czymś z pomocą. Dlatego też, tak jak apostołowie, którzy powiedzieli do swojego mistrza: Panie, do kogo spójrzemy? U Ciebie są słowa żywota wiecznego. Oni wiedzieli, uświadamiali sobie z pełną wyrazistością, że droga prowadząca do ratunku to jest droga do nas. To jest droga do życia. I dlatego też prawdziwe są słowa: Ty masz słowa żywota wiecznego. Nasz jedyny ratunek to jest ratunek, który ustanowił nasz najwyższy Stwórca Bóg. On ustanowił, aby droga była w tych miastach ucieczki, żeby ta droga prowadziła przez najlepsze warunki. A więc jeśli nad rzeczką to miał być mostek zbudowany, jeśli miały być rozdwojenia, skrzyżowania, miały być znaki na tej drodze, aby ten, który pragnął uciec do miasta ucieczki, nie uciekł. Dlatego też Bóg zapewnił, abyśmy również mieli taką drogę, którą nazywamy wiarą. Nie ma innego sposobu przyjść do Jezusa, jak przez wiarę. Dlatego też wiara jest bardzo ważnym czynnikiem. Wiara biblijna. W tym właśnie ocenieniu, że jedynie Jezus jest tym, który może zmazać moje grzechy. Jeśli ktokolwiek szuka samousprawiedliwienia, albo jak teraz jest modne samoudoskonalanie się przez wewnętrzne ćwiczenia, jest to największy błąd. W przybytku mamy to inaczej wyrażone, że nie można było do świątnicy świętej lub najświętszej dojść jak tylko przez bramę opalającego parkanu, czyli przez bramę dziedzińca. Brama dziedzińca przedstawia wiarę. I to nie jakąkolwiek wiarę, ale wiarę, której zawierał się element świadomości, że jestem przestępcą, że jestem pełen grzechu i jedyna droga przez wiarę, aby uznać tego, który może mi dać. Stąd też znamy wszyscy tekst, który brzmi do dzisiaj w uszach wszystkich chrześcijan, Ewangelia Jana 3,16, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego, że On może dać żywot wieczny jedynie tym, którzy w Niego uwierzą jako w tego Zbawiciela. Bóg dał również znaki na tej drodze. Znaki w postaci różnych informacji Pisma Świętego. Apostoł Paweł powiada w drugim swoim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale 16 i 17 wierszu: całe Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc
Wspaniały Bóg zatroszczył się, abyśmy mieli informację, że tędy mamy uciekać w taki sposób, aby była droga najkrótsza i najlepsza. I dlatego też możemy zbliżać się do miasta ucieczki właśnie dlatego, że mamy wspaniałego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On jest chronieniem. Kiedy przyglądamy się obrazom biblijnym, dobremu Samarytaninowi, któż z nas jest na tej wspaniałej, tej ilustrującej pełnię problemu z jednej strony nieszczęsnego stanu człowieka poturbowanego przez tych przestępców, przez tych bandytów. Ten człowiek poszkodowany przedstawia rodzaj ludzki, który przez różne formy grzechu został pognębiony, poniżony do stanu maksymalnego wyczerpania. I oto właśnie pojawił się pogardzony Samarytanin, który zachowuje się On przychodzi z pomocą, on się lituje. Znamy ten obraz. Chcę braterstwu podać jeszcze pewien inny pokrewny obraz, który również będzie pomocny w naszym rozwiązaniu o wspaniałości naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. Jest pewne takie opowiadanie o człowieku w studni. Mianowicie pewien człowiek wpadł, był przez nieuwagę do głębokiej studni. Widząc konkretną sytuację, wołał z całej siły o pomoc i ratunek. Przychodził tędy Budda. Przystanął, spojrzał w dół i pouczył z namaszczeniem. Całe życie jest cierpieniem, więc trzeba się z tym pogodzić. Za moment przechodził również Konfucjusz. Ten, słysząc wołanie o pomoc, nachylił się, wyciągnął rękę i powiedział: jeśli nie dosięgniesz, to cię wyciągnę. Człowiek w studni próbował wbić się w górę, ale był za słaby i głębiej jeszcze się osunął po oślizgłych kamieniach. Wreszcie szedł tą drogą także Jezus. Gdy tylko usłyszał, że ktoś potrzebuje pomocy, natychmiast zdjął świąteczny płaszcz, opuścił się do studni, słowa zagubionego na swe ramiona i wyniósł do góry na wolność i światło. To jest właśnie wielkość, to jest ta różnica. To jest ta wyższość naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który wobec nas, grzeszników, zachowywał się tak wspaniale, który przede wszystkim kierował się wielką, bezgraniczną miłością, a więc zdjął ten symboliczny płaszcz, wspaniały swój płaszcz. Jak apostoł Paweł mówi, będąc bogatym, byśmy z jego górce byli ubogaceni. Otóż widzimy, że Bóg wspaniale zarządził, aby ten Zbawiciel, który już stał się miastem ucieczki, dla tych, którzy dostrzegli to, którzy skorzystali z tego przywileju, to właśnie on zachowuje się wspaniałomyślnie wobec tych grzeszników, widząc ich straszny stan. A szczególnie tych, którzy również sami widzą ten strach. I dlatego też, rozpatrując sprawę potępienia wszystkich grzeszników z jednej strony przez bezwzględną sprawiedliwość Bożą, a z drugiej strony niezgłębioną miłość naszego drogiego Zbawiciela. Dochodzimy znów do tego samego pytania, jak mogło dojść do tego, aby Bóg był jednocześnie sprawiedliwym i usprawiedliwiony. Czy to jest zgodne z Boską sprawiedliwością, aby Jezus mógł z kolei dać nam ratunek? Czy to może jest tak, jak niektórzy uważają, że no bo w początku był srogi, ale później pomyślał sobie, szkoda tego Adama, szkoda tych ludzi, a daruję im to. Nie, powiedzmy, że to nie było tego. Czy taki Bóg mógłby cieszyć się powieczne czasy autorytetem wśród swoich stworzeń, który zmienia swoje wyroki z pogwałceniem własnej sprawiedliwości? A z drugiej strony, jak może grzesznik bezsilny znaleźć miłosierdzie Boże? Aby to zobrazować, jak się stało, że Bóg znalazł takie rozwiązanie wspaniałe, jednocześnie zachowując zgodność i harmonię boskiej sprawiedliwości z miłosierdziem? Niech nam pomoże taka oto ilustracja. Jest to ilustracja zapisana przez pewnego dziennikarza, który w zakołkarskiej miejscowości zauważył takie wydarzenie. Otóż był pewien książę imieniem Szamel i opisuje, że aby utrzymać jedność i karność wśród szczepu, książę wydał surowy zakaz przywłaszczania przez kogokolwiek łupów należących do wszystkich. Kto przekroczy nakaz, zostanie ukarany 100 uderzeniami knuta. A więc bardzo sroga kara. Książę sam ustanowił taki rozkaz, takie zarządzenie. Zdarzyło się, że pierwsza złamała zakaz stara matka księcia. Co robić? Jeżeli kara nie zostanie wykonana, wówczas sprawiedliwość księcia podana będzie w wątpliwość, a jego rozkazów nikt w przyszłości nie potraktuje poważnie. I dalej podaje, że książę zamknął się w namiocie na cały dzień. Wyszedłszy, nakazał wykonanie kary. Gdy pierwsze uderzenie spadło na plecy matki, książę zrzucił z siebie płaszcz i zasłoniwszy własnym ciałem matkę, rozkazał: bijcie dalej, żołnierze, aż do ostatniego uderzenia. W ten sposób rozwiązał trudny problem. Uratował matkę, a jego poszarpane razami i spływające krwią plecy były świadectwem, jak poważnie poddani mają traktować rozkazy, prawo i sprawiedliwość. Wierzę, że wszyscy jesteśmy w tej chwili w jedności myśli, że oto właśnie podobnie stało się z naszym Odkupicielem Jezusem Chrystusem. Albowiem i Pismo Święte, i fakty potwierdzają. Na wiele wieków przed faktem tego właśnie biczowania, strasznym męskim cierpień, już prorok Izajasz powiada w 53 rozdziale, 6 wierszu,
Wszyscy zbłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się na drogę swoją, a Pan, Bóg Sprawiedliwy, złożył na Niego nasze wszystkie winy. Bóg nie darował. Sprawiedliwość Boża wymagała, aby zadość była uczyniona. Lecz tu właśnie widzimy piękno i głębię tych słów. Nie jesteście sami swoi, ale jesteście kupieni drogą krwią Jezusa Chrystusa. Nie było darowania. Jest przestępstwo, a później Bóg tej.
Jezus Chrystus. Dlatego też w drugim liście do Koryntian.
5 rozdział 21 wiersz. Apostoł Paweł mówi, albowiem Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą w Nim. Zrozumienie tego faktu, że cała sprawiedliwość wypełniła się w osobie Jezusa Chrystusa, który stał się grzechem za nas, że tak jak właśnie wąż miedziany był wyrazem, żeby człowiek, abyśmy patrzyli na Jezusa i widzieli całą okropność grzechu, którą musiał wziąć na swoje plecy. I dlatego też jeszcze dwa słowa chcę powiedzieć, że dla tych, którzy dostrzegają, że Jezus jest tym miastem ucieczki, że On jest zastępcą w grzechach naszych i win naszych, że On poniósł wszystkie karanie za nas. Są jednak ludzie, którzy nie dostrzegają tego, nie chcą tego i są obojętni. Dlatego też do niektórych Jezus również dzisiaj mówi to samo, co kiedyś do mieszkańców Jerozolimy. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci swoje, tak jak kokos zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Również i dzisiaj miasto ucieczki jest otwarte, ale niektórzy śpią sobie z tego. Niektórzy robią drwiny, tak jak kiedyś wobec Jezusa, którego batami bito i mówiono, zgadnij, kto siebie uderzył. Chciałbym, żeby ta okropność niewdzięczności grzesznika, za którego Jezus również umierał, była również lekcją, jak tobie jest grzech, że nawet grzesznik, jako niewolnik tego grzechu nie potrafi dojrzeć wielkości i szansy, jaką Bóg daje w odkupieniu i znalezieniu drogi wyjścia z nieszczęścia tego człowieka. Abyśmy w tym wszystkim widzieli wspaniałość sprawiedliwości Bożej, Jego mądrości, wielkiego miłosierdzia, a z naszej strony, aby to wzbudziło większą wdzięczność. Abyśmy wiedzieli, że to Bóg jest autorem tego wspaniałego rozwiązania problemu grzesznika, co daje szansę ucieczki. Szczęśliwi jesteśmy, że znaleźliśmy już tą drogę i to miasto. Oddajemy chwałę Bogu za to wspaniałe zarządzenie i za pewność chronienia w tym mieście ucieczki. Radujmy się w tym mieście. Niech Bóg nam błogosławi w tym stanie. Amen.